Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Uroczysta liturgia w Bazylice Świętego Pawła za murami zainaugurowała synod o Słowie Bożym.
Polaków papież poprosił o szczególną modlitwę za to wydarzenie.
Europejscy biskupi zaproponowali utworzenie wspólnej kościelnej platformy internetowej.
5 października witają Państwa Mateusz Ignacik
i Beata Zajączkowska.
Uroczysta msza w Bazylice Świętego Pawła za murami zainaugurowała obrady 12 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Liturgię, której przewodniczył Benedykt XVI, koncelebrowali ojcowie synodalni, którzy w ciągu najbliższych tygodni będą rozważać zagadnienie Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Do tego tematu odniósł się w homilii Ojciec Święty, wskazując, że Słowo Boże powinno się znaleźć w centrum każdego środowiska życia społecznego. Nawiązał tu do wizji winnicy pańskiej ukazanej w dzisiejszych czytaniach mszalnych. Przypomniał, że i w naszych czasach wiele narodów, niegdyś bogatych wiarą i powołaniami, przypomina obecnie opuszczone winnice. Niektórzy, ogłosiwszy śmierć Boga, sami zajęli jego miejsce jako jedyni kowale swego losu i absolutni właściciele świata. Czy rzeczywiście uczyniło ich to bardziej wolnymi i szczęśliwymi?
Kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi i jedynymi panami siebie i stworzenia, czyż naprawdę mogą zbudować społeczeństwo, gdzie królują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy może zdarza się raczej, czego dowodzi kronika codziennych wypadków, że coraz dalej sięgają żądza władzy, egoistyczne interesy, niesprawiedliwość, wyzysk i różnego rodzaju przemoc? Skutkiem tego człowiek staje się coraz bardziej samotny, a społeczeństwo coraz mocniej podzielone i pełne zamętu.
Benedykt XVI przypomniał jednocześnie Jezusowe słowa, że winnica nie zostanie jednak zniszczona. Realizacją tej zapowiedzi było zarówno chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, jak i szerzenie się Ewangelii wśród narodów. Jej znakiem jest także obecne zgromadzenie synodalne, które pragnie zająć się podstawową dla Kościoła sprawą, jaką jest karmienie się Słowem Bożym.
Jeśli głoszenie Ewangelii stanowi dla Kościoła rację jego bytu i misji, to niezbywalne jest dlań, by poznawał i przeżywał to, czego naucza, aby jego przepowiadanie było wiarygodne, niezależnie od słabości i niedostatków tych, którzy go stanowią.
Papież wskazał przy tym na ewangelizacyjne zadania, jakie stoją przed współczesnym Kościołem, nie pomijając kwestii nowej ewangelizacji i odpowiedzi na pytania współczesnych o sens życia i śmierci. Dlatego właśnie potrzeba, aby Słowo Boże oświecało wszystkie dziedziny życia, rodzinę i szkołę, kulturę, pracę i odpoczynek. Wierni zaś, podobnie jak chlebem Eucharystii, powinni na co dzień karmić się Słowem Bożym.
Do zgromadzenia synodalnego Benedykt XVI nawiązał także w rozważaniu na Anioł Pański. Zachęcił wiernych do modlitwy w intencji obrad, wyjaśniając zarazem znaczenie synodu biskupów dla komunii Kościoła wszczepionego w Chrystusa i pielgrzymującego przez dzieje. Instytucja ta, jak wskazał papież, ma umacniać jedność i współpracę między nim a biskupami świata, tak gdy chodzi o wymianę informacji, jak w kwestiach zgodności nauczania i duszpasterstwa.
Waszym modlitwom polecam obrady synodu biskupów. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy coraz lepiej poznawali znaczenie Słowa Bożego w życiu misji Kościoła, jak też w naszym osobistym doświadczeniu wiary. Niech Bóg wam błogosławi.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI przypomniał także, iż tego wieczoru rozpoczyna się telewizyjny maraton biblijny. Z inicjatywy włoskiej telewizji publicznej RAI przez najbliższych 7 dni i nocy 1200 lektorów z 50 krajów świata, reprezentujących także różne wyznania, będzie czytać Pismo Święte przed kamerami. Lekturę rozpocznie sam Ojciec Święty, odczytując na antenie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Choć tę uroczystą inaugurację nagrano wcześniej, całość maratonu biblijnego będzie transmitowana na żywo z rzymskiej Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Wśród czytających znajdzie się kardynał Stanisław Dziwisz.
Istnieje wielka nadzieja, że obrady synodu ożywią w Kościele zainteresowanie Pismem Świętym, uważa kardynał Albert Vanois. Ten światowej sławy biblista będzie jednym z pierwszych prelegentów na rozpoczętym dziś zgromadzeniu synodu biskupów. Będzie mówił on o chrześcijańskiej wizji pism Starego Testamentu. Kardynała Vanois zapytaliśmy o to, jaką rolę odgrywa Słowo Boże w działalności misyjnej i ewangelizacyjnej.
Kościół został założony właśnie po to, by przekazywał Słowo Boże. Nie tylko za pośrednictwem Biblii, ale i samego życia, liturgii, duszpasterstwa. W duszpasterstwie jednak Pismo Święte powinno być na pierwszym miejscu. Trzeba je przekazywać wszystkim ludziom dobrej woli, aby mogli w nim znaleźć światło dla swego życia, a także siłę. Bo Słowo Boże jest skuteczne. Daje moc, by robić postępy w życiu duchowym, w miłości.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół w Irlandii obchodzi dziś Dzień Życia. W tym roku jest on poświęcony zdrowiu psychicznemu. W czasie wszystkich mszy świętych odczytywany jest list pasterski napisany wspólnie przez irlandzkich i brytyjskich biskupów. Zachęcają oni do rozwoju świadczeń socjalnych dla chorych i ich rodzin, a także do większej wrażliwości na ludzi z najbliższego otoczenia, z parafii. Cierpiący, którzy oczekują naszej pomocy, czytamy w liście, to nie tylko ludzie z ewidentną i długotrwałą chorobą psychiczną, lecz również młoda matka, która ma depresję poporodową, biznesmen, który żyje w ciągłym stresie, proboszcz z twojej parafii, sąsiad, który został wdowcem, młody człowiek, który stracił sens życia. Zdaniem biskupów choroby psychiczne nie mogą być tematem tabu. Choroba nie może też stygmatyzować człowieka. Nikt z nas nie jest odporny na schorzenia psychiczne, przypominają biskupi Irlandii i Wielkiej Brytanii w liście pasterskim na tegoroczny Dzień Życia.
Promowanie aborcji jako metody planowania rodziny stanowiło część większej kampanii na rzecz stworzenia proaborcyjnej mentalności w Stanach Zjednoczonych, uważa Bernard Nathanson. Ten były lekarz w przeszłości popierał aborcję jako metodę kontrolowania narodzin, a dzisiaj jest działaczem ruchu pro-life. Program z jego udziałem wyemitowała lokalna telewizja w południowej Dakocie.
Wyemitowana audycja jest częścią kampanii, która ma na celu zmianę ustawowej legislatury dotyczącej aborcji w Dakocie Południowej. Organizatorom udało się zebrać trzykrotnie więcej podpisów pod petycją o zmianę prawa niż tego wymagano. Mają oni nadzieję, że ich akcja rozprzestrzeni się na całe Stany Zjednoczone i w przyszłości dzięki niej aborcja zostanie zdelegalizowana w całym kraju. Dr Nathanson był twórcą, fundatorem, a także wieloletnim członkiem największej amerykańskiej organizacji promującej zabijanie nienarodzonych. Dokonał w swoim życiu 75 tysięcy zabiegów aborcyjnych, był także przez kilka lat dyrektorem największej kliniki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Na rolę kościelnych środków przekazu oraz konieczność rzetelnego informowania o życiu Kościoła i problemach związanych z wiarą wskazali uczestnicy sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy. Zakończone w Ostrzychomiu na Węgrzech spotkanie przebiegało pod hasłem Kościół i media o wspólną służbę prawdzie. W gronie przewodniczących episkopatów Starego Kontynentu był arcybiskup Józef Michalik.
W czasie spotkania podkreślono, że nie wszystkie relacje o Kościele, religii i wierze są poprawne i prawdziwe. Zauważono zarazem, że głoszenia Ewangelii nie można sprowadzać jedynie do przekazów medialnych. Przewodniczący Episkopatów Europy wskazali też na coraz powszechniejszą tendencję w mediach, które nie tyle promują wolność religijną, ile wolność od religii. Powszechna jest tendencja do pomijania w mediach praw natury i promocji wszelkich eksperymentów i debat w imię wolności badań i subiektywizmu etycznego. Jednym z owoców spotkania biskupów na temat mediów będzie powołanie grupy studyjnej, która zbada możliwości wymiany informacji o Kościele między poszczególnymi krajami Europy za pośrednictwem wspólnej platformy internetowej.
W czasie spotkania w Ostrzychomiu poruszono też problem nauczania religii, eutanazji, eksperymentów bioetycznych i ochrony życia. Następne spotkanie przewodniczących Episkopatów Europy odbędzie się za rok w Paryżu.
W Rzymie dobiega końca misja ewangelizacyjna zatytułowana Jezus w centrum, zorganizowana przez diecezjalne duszpasterstwo młodzieży. W przebieg tegorocznej, piątej edycji tej inicjatywy zaangażowało się około 400 młodych z różnych parafii, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, a także seminarzyści i osoby zakonne.
Na program trwającej ponad tydzień misji złożyły się konferencje formacyjne, wizyty w szkołach i szpitalach, msze, czuwania modlitewne i nabożeństwa, a także spektakle i koncerty. Miejscem ewangelizacji oprócz kościołów były ulice i place Centrum Historycznego Rzymu, na których ustawiono sceny oraz specjalne namioty. Główną ideą misji ewangelizacyjnej było dotarcie przez młodych z przesłaniem dobrej nowiny do swoich rówieśników. Jak zauważył ksiądz Maurizio Mirilli, diecezjalny duszpasterz młodzieży, chodzi o zaniesienie do centrum miasta świadectwa młodych, którzy spotkanie z Jezusem postawili w centrum własnego życia.
70 lat temu zmarła siostra Faustyna. W rocznicowe obchody włączyło się wiele ośrodków kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie. Organizowane są liturgie, sympozja i kongresy, a także dzieła miłosierdzia. Centralne uroczystości ku czci apostołki Bożego Miłosierdzia odbywają się w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.
Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył arcybiskup Edward Nowak z Rzymu. W homilii ukazał tajemnicę narodzin dla nieba świętej siostry Faustyny, jej duchową sylwetkę i przesłanie, jakim jest prorocze orędzie miłosierdzia, które ojciec święty Jan Paweł II przekazał całemu kościołowi. Przed liturgią mszy świętej arcybiskup Nowak odebrał przyrzeczenia od członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Faustinum, którzy ślubowali swoje oddanie się na służbę Bożemu Miłosierdziu. W dzisiejszych uroczystościach w Łagiewnikach wzięli udział m.in. apostołowie Miłosierdzia Bożego z ponad 40 krajów świata i licznie zgromadzeni pielgrzymi. Z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach dla Radia Watykańskiego siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia nagród Ubi Caritas dla osób i instytucji, które wspierają działalność Caritas w Polsce. Jak powiedział ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, nagroda jest zachętą dla innych, którzy mogą pomóc cierpiącym i biednym.
Nagroda jest ustanowiona w tym celu, aby szczególnie wyróżnić te osoby, które są zaangażowane we współpracę z Caritasem w trzech takich kategoriach. Pierwsze to jest świadectwo Caritas, a więc ktoś, kto daje bardzo wspaniałe, pozytywne świadectwo. Druga nagroda to jest współpraca z Caritas i trzecia to jest dla darczyńców. A ponadto pozostali, którzy zostają nominowani, otrzymują dyplomy wyróżniające ich.
W kategorii Świadectwo Caritas nagrodę otrzymały Teresa Urban i Ewa Weiss, założycielki hospicjum świętego Józefa w Radomiu. W kategorii Współpraca Caritas wyróżniono Fundację świętego Mikołaja, a w kategorii Darczyńca Przemysława Roszaka z firmy Metax. Arcybiskup Stanisław Gondecki będzie pisał własnego bloga. Będzie się on jednak różnił od klasycznego pamiętnika internetowego, bo pojawią się na nim relacje i spostrzeżenia metropolity poznańskiego na temat obrad synodu biskupów, który rozpoczyna się w Rzymie, mówi ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik kurii metropolitalnej w Poznaniu.
To nie jest jakaś chęć zaistnienia w tym świecie internetowym w taki sposób, w jaki próbują w nim zaistnieć politycy, ale jest to raczej jakaś propozycja nowej formy rozmowy. Blog to jego nowy pomysł na to, żeby pokazać siebie od innej strony i żeby pokazać coś bardzo ważnego, co w Kościele stanie się w październiku.
Blog arcybiskupa Gondeckiego dostępny jest na stronie www.archpoznań.pl/blog.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.